Więcej niż prosisz, myślisz lub sobie wyobrażasz.
Istnieje stare pytanie. Gdyby Bóg odpowiedział pozytywnie na wszystkie twoje modlitwy z ostatniego tygodnia, co by się zmieniło? Czy twoi zagubieni przyjaciele zostaliby zbawieni? Czy wojny by się skończyły? Czy małżeństwa zostałyby umocnione? Czy chorzy zostaliby uzdrowieni? Czy stałbyś się bardziej takim mężczyzną lub taką kobietą, jakimi Bóg pragnie, żebyś był, była? Gdyby Bóg odpowiedział pozytywnie na wszystkie twoje modlitwy z ostatniego tygodnia, co by się zmieniło? Mam nadzieję, że wiele z tych rzeczy by się zmieniło. Mam nadzieję, że wszyscy modlimy się z wiarą, że Bóg może dokonać wielkich rzeczy w naszym życiu i na świecie. Ale łatwo także wejść w codzienny rytm życia i sprawić, że nasze modlitwy będą miały trochę mniejszy zakres.
I część tego jest dobra. Jezus nauczył nas modlić się, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Innymi słowy, Boże, daj mi wszystko, czego potrzebuję dzisiaj, by przetrwać ten dzień. Więc dobrze jest modlić się o małe rzeczy, powiedzmy. Ale jak zobaczymy dzisiaj rano w liście do Efezjan, rozdziale trzecim, dobrze jest także modlić się o większe sprawy. Dobrze jest marzyć na wielką skalę. Dobrze jest, jak mówi list do Hebrajczyków, rozdział czwarty, zbliżać się śmiało i z ufnością do tronu Bożego, ponieważ służymy Bogu, który wciąż może przenosić góry. Dziś rano mamy pierwszą niedzielę października i zawsze myślę o tej niedzieli, jako o tej, od której wszystko się zaczyna, ponieważ wszyscy już wrócili. Studenci wrócili, nowi studenci są obecni. Ludzie wrócili z wakacji letnich. To jedna z moich ulubionych niedziel w roku, bo wszyscy są z powrotem. To także dobry moment, by pomyśleć o nadchodzącym roku, wyznaczyć cele, zarysować wizję, marzyć odważnie. Pomyśleć o tym, kim chcesz być i kim się stajesz. Proszę więc, otwórzcie ze mną list do Efezjan. Rozdział trzeci.
3:14. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem.
15. Od którego wszelka rodzina na niebie i na ziemi bierze swoje imię.
Zaczynamy w środku listu do Efezjan. Jesteśmy w połowie listu Pawła. Mówi, dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. Jaka to jest przyczyna, która sprawia, że Paweł pada na kolana przed Bogiem? Jeśli spojrzysz na początek rozdziału trzeciego, mówi także, z tego powodu, zanim opowie o swojej służbie. Więc jaka to jest przyczyna? Co sprawia, że klęka przed Bogiem Ojcem? Wróćmy do Efezjan 2:1-3, żeby zobaczyć kontekst.
2:1 i wy umarliście przez upadki i grzechy. Dwa, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując księcia mocarstwa powietrza. Ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. 3. Wśród nich i my wszyscy niegdyś żyliśmy w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc wolę ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i pozostali ludzie. List do Efezjan, rozdział 2.
Zaczyna się od surowej rzeczywistości, że duchowo byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach, zanim poznaliśmy Chrystusa. To jest jak pociąg, który wymknął się spod kontroli i zjeżdża z góry. Pociąg, który wymknął się spod kontroli, to taki, który zaczyna się poruszać bez czyjejś kontroli. A gdy taki pociąg zaczyna zjeżdżać w dół, zatrzymanie go jest niemal niemożliwe, bo nabiera tylko prędkości. Jeśli nikt nim nie steruje od środka, jedynym sposobem, żeby go zatrzymać, jest katastrofa.
A taki jest obraz na początku drugiego rozdziału listu do Efezjan. Duchowo byliśmy jak wykolejony pociąg jadący z górki. Nie było w nas niczego, co chciałoby się zmienić albo zawrócić. Byliśmy duchowo martwi, niewolnikami życia w grzechu, zmierzającymi ku katastrofie. Werset 3 mówi, że pędziliśmy w dół w kierunku gniewu Bożego. Bóg jest doskonały i święty i nie może mieć nic wspólnego z grzechem. Grzech jest sprzeczny z jego naturą i charakterem.
Dlatego Bóg nie może zignorować grzechu,
musi się z nim rozprawić. Jedyną sprawiedliwą reakcją świętego Boga wobec grzechu jest jego ukaranie. I właśnie w tym kierunku zmierzaliśmy, zjeżdżając w dół. Zbliżaliśmy się do świętego sądu Bożego nad grzechem. Zmierzało to ku Bożemu gniewowi. Mieliśmy otrzymać dokładnie to, na co zasłużyliśmy przez nasze nieposłuszeństwo. Wyglądało to źle, ale potem, w wersecie czwartym, pojawiają się dwa z najpiękniejszych słów w całej Biblii. Spójrzmy na wersety czwarty i piąty.
4. Ale Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką miłość, którą nas umiłował, 5. I wtedy, gdy byliśmy martwi z powodu naszych upadków, uczynił nas żywymi razem z Chrystusem. Łaską jesteście zbawieni. Ale Bóg. Dwa słowa. 4 sylaby. Jednak te dwa słowa całkowicie zmieniają nasze historie. Zjeżdżaliśmy w dół pociągiem, pogrążając się coraz głębiej w grzechu, zmierzaliśmy prosto ku Bożemu gniewowi. Ale potem jest napisane. Ale Bóg. Bóg zmienił naszą historię. Bóg przygotował drogę. Dlaczego? Bo Bóg jest nie tylko święty. Bóg jest nie tylko sprawiedliwy. Ale Bóg jest także kochający. Bóg jest miłością. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Bóg jest łaskawy. Werset piąty mówi, że nawet gdy byliśmy martwi w naszych upadkach, Bóg uczynił nas żywymi wraz z Chrystusem. Ze śmierci do życia. Bóg w swoim wielkim miłosierdziu i miłości posłał na ziemię swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jezus przeżył doskonałe życie i dlatego był doskonałą ofiarą za nasze grzechy na krzyżu. Na krzyżu Jezus wziął na siebie Boży gniew za nasz grzech. Zajął nasze miejsce. Umarł i został pogrzebany.
Dla uczniów i tych, którzy byli najbliżej Jezusa, sytuacja wydawała się beznadziejna. Wyglądało na to, że to już koniec. W końcu On umarł. Ale śmierć nie miała nad Nim zwycięstwa. Przeciwnie, On pokonał grzech i śmierć raz na zawsze. Bóg wskrzesił Go z martwych i uczynił żywym. A ponieważ Jezus żyje, my również możemy żyć. I robi się jeszcze lepiej w wersetach szóstym i siódmym. 6. I razem z Nim wskrzesił nas i razem posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. 7. Aby w nadchodzących wiekach okazał przemożne bogactwo swojej łaski przez dobroć wobec nas w Chrystusie Jezusie. Wersety 1-3 pokazały nam drogę prowadzącą w dół, jak wykolejony pociąg zmierzający ku katastrofie. Schodziliśmy coraz niżej i niżej, ale potem czwarty werset zaczął się od Ale Bóg i w wersetach 4-7 widzimy, że Jezus nie tylko duchowo wskrzesił nas z martwych, ale wciąż podnosimy się wyżej i wyżej. Bóg nieustannie podnosi nas coraz wyżej, wyżej i wyżej.
Werset 6 mówi, że jesteśmy razem z Nim posadzeni. Siedzimy przy stole z Jezusem. W nowym niebie i nowej ziemi jest tylko jeden stół biesiadny. I nie przychodzimy jako goście, ponieważ nie można być gościem, gdy jest się w swoim domu. A my mamy dom w niebie. I co się tam dzieje? Werset 7 mówi, że Boża łaska i dobroć są wciąż na nas wylewane. Służymy dobremu Bogu. To Boża dobroć prowadzi nas do pokuty. Teraz możesz siedzieć i myśleć. To zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Możesz myśleć, to wszystko brzmi dobrze. Ale Bóg nigdy nie mógłby przebaczyć komuś takiemu jak ja. Wiem, co zrobiłem. Niebo jest dla ludzi dobrych. Dla ludzi lepszych ode mnie. To brzmi miło, ale ja nigdy tam nie trafię. Jeśli to ty dzisiaj rano, spójrz ze mną na wersety 8-10.
8. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy w nich chodzili. W 4 wersecie Paweł powiedział, że to wielka miłość i miłosierdzie Boże nas zbawiły. To one przeniosły nas ze śmierci do życia.
piąty werset mówił, że zostaliśmy zbawieni z łaski, ale na wypadek, gdybyś nie zrozumiał tego za pierwszymi dwoma razami, Paweł mówi po raz kolejny, że to z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Czym jest łaska? Łaska to Boża przychylność wobec tych, którzy są niegodni, wobec tych, którym się nie należy. A więc jeśli dziś czujesz się niegodny lub uważasz, że nie zasługujesz, to jesteś we właściwym miejscu. Bo wszyscy tutaj byliśmy w tej samej sytuacji.
Wszyscy tutaj mamy przeszłość. Wszyscy tutaj byliśmy martwi z powodu naszych upadków. Wszyscy byliśmy niegodni. Ale Bóg bogaty w miłosierdzie, przez wielką miłość, którą nas umiłował, i to wtedy, gdy byliśmy martwi z powodu naszych upadków, razem z Chrystusem nas ożywił. Nikt z nas sam siebie nie zbawił. Nikt z nas sam siebie nie wskrzesił. Nie mogliśmy tego zrobić. To tylko dzięki Bożej łasce zostaliśmy zbawieni.
Spójrz jeszcze raz ze mną na wersety 8-9. Jak zostałem zbawiony? Z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie wiem, może to było coś, co ja zrobiłem? Nie. To nie z was. Czy to było coś, na co zasłużyłem? Czy to było coś, na co sobie zapracowałem? Nie. To dar Boży. Tak, ale może to było coś, co zrobiłem, co spodobało się Bogu? Może dlatego, że jestem całkiem dobrym człowiekiem? Nie. Nie z uczynków. Okej, ale może Bóg zbawił mnie po prostu dlatego, kim jestem? W końcu jestem całkiem dobry, prawda? Nie. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jeśli nie zrozumiałeś tego w wersecie 4, Paweł jasno mówi to w wersecie 8-9. Jak zostaliśmy zbawieni? Z łaski, z łaski, z łaski, z łaski, z łaski, z łaski. Mam dodać jeszcze więcej? To nie było nic, co mógłbym zrobić. Nie mogłem sobie zasłużyć na zbliżenie się do Boga. To tylko dzięki Jego łasce moje życie zostało przemienione. To był dar. To nie była pożyczka. Pożyczkę trzeba spłacić, prawda? Zazwyczaj z odsetkami, prawda? Więc na końcu płacisz więcej, niż pożyczyłeś. Ale Boże zbawienie nie jest pożyczką, którą trzeba spłacać. Nie. To jest dar. A wiemy, że dar jest darmowy. Nie musisz go spłacać, bo za dar już zostało zapłacone. Niestety, tak wielu ludzi w ten sposób nie rozumie Boga. Myślą, że muszą uporządkować swoje życie, żeby Bóg ich przyjął. Ale to nie jest Ewangelia. Dobrą nowiną jest to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Innymi słowy, Jezus umarł za nas, gdy schodziliśmy coraz niżej, niżej, niżej. Nie wtedy, gdy wchodziliśmy coraz wyżej, wyżej, wyżej.
To jest dar od Boga. Jedyne, co możesz zrobić z darem, to go przyjąć albo odrzucić. A dar Bożej łaski przyjmujemy przez wiarę. List do Rzymian 10:9 mówi: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wzbudził z martwych, będziesz zbawiony. Innymi słowy, Jezus wykonał całą pracę. Przyszedł, umarł i zmartwychwstał. Ty musisz tylko uwierzyć w Niego. Przyjąć Jego łaskę i możesz stać się dzieckiem Bożym. Możesz zostać posadzony z Nim w niebiańskich miejscach. On został wskrzeszony, abyś ty również mógł zostać wskrzeszony. Z łaski jesteś zbawiony przez wiarę. To jest Ewangelia, to jest dobra nowina. A kiedy w to uwierzysz, możesz zostać uwolniony, jak mówi werset 10, aby czynić dobre uczynki, do których Bóg cię stworzył. Werset 10 mówi, że jesteśmy dziełem Boga. Greckie słowo użyte tutaj to poema, od którego pochodzi nasze słowo poemat. Niektórzy tłumaczą to słowo, mówiąc, że jesteś arcydziełem Boga, jesteś Jego dziełem sztuki. Czy to nie jest niezwykłe? Może masz o sobie niskie mniemanie, może masz niską samoocenę, może przez większość życia myślisz, że nie masz dużej wartości ani znaczenia. Ale Bóg Wszechświata mówi, że jesteś Jego dziełem, jesteś Jego poematem.
Jesteś jego arcydziełem. Możesz patrzeć na siebie i widzieć wszystkie niedoskonałości, albo wszystkie rzeczy, które twoim zdaniem są z tobą nie tak. Może tak właśnie siebie postrzegasz.
Ale Bóg patrzy na ciebie i mówi, że jesteś jego arcydziełem. I to nie wszystko. Paweł kontynuuje i mówi, że jesteś jego arcydziełem, stworzoną w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy w nich chodzili. Dobre uczynki, które nie są podstawą naszej relacji z Bogiem. To tylko Boża łaska poprzez krzyż nas zbawia. Ale widzimy w wersecie 10, że one są rezultatem naszej relacji z Bogiem. To ważne rozróżnienie. Tak więc to jest tło do listu, bo Efezjan 3:14. Pozwól więc, że przeczytam to jeszcze raz. 3:14. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. 15, od którego wszelka rodzina na niebie i na ziemi bierze imię. Co sprawia, że Paweł pada na kolana? To Boża niesamowita łaska. Moim pierwszym punktem dziś rano jest to, że Boża łaska cię uniża. Kiedy myślę o tym, że zjeżdżałem coraz szybciej w dół na pędzącym pociągu grzechu, ale Bóg, swojej dobroci i miłosierdziu, sięgnął po mnie i mnie uratował, to powinno mnie uniżać. To powinno napełniać mnie podziwem dla naszego Stwórcy. To powinno przyprowadzać mnie na kolana.
Innymi słowy, kiedy myślę o Ewangelii, nie powinienem być pyszny, ponieważ to nie moje uczynki. Raczej powinno mnie to prowadzić do pokory.
Jeśli jesteś tutaj nowy, pozwól, że powiem ci, że pokora jest jedną z naszych podstawowych wartości. Jeśli lubisz chodzić do kościoła, żeby się popisywać albo pokazać, to nie jest taki rodzaj kościoła. Jeśli uważasz, że wystawianie krzesła, podnoszenie śmieci z podłogi czy pomaganie komuś znaleźć miejsce do siedzenia jest poniżej twojej godności. Jeśli myślisz, że jesteś ponad to wszystko albo że to cię nie dotyczy, ostrzegam cię, to nie jest taki rodzaj kościoła. To nie jest kościół do popisywania się czy przechwalania. To nie jesteśmy my. Ale jeśli chcesz służyć Panu, jeśli chcesz służyć ludowi Bożemu z duchem pokory, witamy cię z otwartymi ramionami. Boża łaska nie powinna rodzić w tobie pychy. Powinna rodzić pokorę. Powinna sprawiać, że upadniesz na kolana jak apostoł Paweł. On kontynuuje.
16. Aby według bogactwa swojej chwały sprawił, że zostaniecie wzmocnieni mocą przez Jego Ducha w waszym wewnętrznym człowieku. W tym wersecie jest bardzo dużo treści. Według wielkiej chwały Boga zostajemy wzmocnieni mocą. Jak? Skąd pochodzi ta moc? Przez Ducha Świętego, który jest w nas. Gdzie? W naszym wewnętrznym człowieku. Co oznacza nasz wewnętrzny człowiek? Wewnętrzny człowiek, czyli nasze wnętrze. To sposób opisywania naszej duszy, duchowego aspektu naszego życia. Paweł mówi gdzie indziej, że chociaż nasze zewnętrzne człowieczeństwo, czyli to, co zewnętrzne przemija, czyli te nasze ciała się uzużywają i męczą, nasze wnętrze, aspekt duchowy naszego życia, jest odnawiany każdego dnia. Tak więc Duch Święty daje nam moc, by być silnymi duchowo w naszej codzienności. Moc do chodzenia w wierze, moc do przezwyciężania kokus. Moja druga obserwacja z tego tekstu jest taka. Boża moc cię umacnia.
To Jego moc, a nie twoja własna, daje ci siłę.
Czasami, gdy przechodzimy przez trudne chwile w życiu, myślimy, muszę być silny, żeby przez to przejść. Ale Biblia mówi nam, że kiedy jesteśmy słabi, On jest silny w nas. Innymi słowy, kiedy czujesz się słaby, kiedy czujesz pokusę, to jest czas, by polegać na Bożej mocy poprzez Ducha Świętego, aby cię przeprowadził. Nawet jeśli nasze ciała z czasem słabną, twoje wnętrze, wewnętrzny człowiek, powinien z biegiem czasu stawać się silniejszy i bardziej pełen życia. Bez względu na to, dokąd Bóg cię poprowadzi w nadchodzącym roku, to Jego moc cię umocni i to Jego moc będzie cię podtrzymywać duchowo. Następny werset. 17. Aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w waszych sercach.
Paweł modli się tą modlitwą za chrześcijan w Efezie, więc oni już przyjęli Chrystusa. Ale Paweł modli się, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w ich sercach.
Pomocne może być wyobrażenie sobie swojego serca jako domu. Istniała kiedyś stara książka, zatytułowana Moje serce, Chrystusowy dom, która ukazywała ten obraz. W książce życie chrześcijanina porównane jest do domu. Jezus wchodzi do tego domu i przechodzi przez każdy pokój. Idzie do półek z książkami, usuwa złe rzeczy i zastępuje je swoim słowem. Wchodzi do kuchni, otwiera logówkę i znajduje tam wiele grzesznych pragnień. Zabiera je, wyrzuca do kosza i zastępuje radością i życzliwością. Wchodzi do salonu, gdzie znajduje wiele światowych aktywności i zamienia je na wspólnotę skupioną na Bogu. Idzie do szafy, gdzie przechowywane są ukryte grzechy, oczyszcza ją i zastępuje odkupieniem i przebaczeniem. W książce przechodzi w ten sposób przez kolejne pokoje domu, oczyszczając je i wypełniając swoją dobrocią. Dopiero kiedy skończy sprzątać każdy pokój, zasiada w domowym wnętrzu serca.
Aby Chrystus mógł zamieszkać w twoim sercu przez wiarę, oznacza to zaproszenie Go do każdego pokoju twojego serca. Nie tylko do tego jednego, który wygląda dobrze, ale do każdej przestrzeni twojego serca. To nie jest łatwe, czasami bywa bolesne, ale właśnie dlatego Paweł modli się, abyśmy mieli wiarę. Abyśmy ufali, że Bóg jest dobry. Abyśmy wierzyli, że te stare rzeczy w pokojach twojego serca nie są dla ciebie zdrowe, że powstrzymują cię przed wzrostem. Ale Bóg jest wierny, aby uzdrowić i odkupić. 17 werset, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w waszych sercach. Abyście będąc zakorzenieni i ugruntowani w miłości, 18, zdołali wraz ze wszystkimi świętymi pojąć, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, 19, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Moim trzecim spostrzeżeniem, na podstawie tego tekstu jest to, że Boża miłość umacnia cię i wprawia cię w zachwyt.
W tych wersetach jest takie poczucie, że Boża miłość trzyma nas zakorzenionymi i ugruntowanymi. Stabilizuje nas. Daje nam fundament, na którym możemy stać. Boża miłość zapewnia nam dobrą pozycję. Ale gdy Paweł dalej się modli, wznosi się do umysłu. Modli się, aby mieli siłę zrozumieć i pojąć Bożą miłość do nich. A potem mówi, że miłość Chrystusa nawet przewyższa poznanie. To miłość, która wprawia w osłupienie. Paweł próbuje nawet opisać Bożą miłość jak kształt. Mówi o długości, wysokości i głębokości Bożej miłości. Ale nie ma takiego kształtu, który mógłby pomieścić Bożą miłość. Jest za długa, za szeroka, za wysoka. Boża miłość jest tak wielka, że nie jesteśmy w stanie jej pojąć. Ale Paweł mówi, próbujmy ją pojąć, próbujmy ciągle ją rozumieć.
Ale z kim? Samemu? Nie, on mówi, razem ze wszystkimi świętymi. Życie chrześcijańskie ma być przeżywane we wspólnocie z ludem Bożym. Paweł nie pisze do Jerzego w Efezie i nie mówi, oto kilka dobrych trików na życie duchowe. Nie, on pisze do kościoła w Efezie. To jest wysiłek wspólnotowy. Zachęcam cię, abyś w nadchodzącym roku nie tylko zobowiązał się wobec Boga, ale także wobec Jego kościoła. Łatwo jest obudzić się w niedzielny poranek i pomyśleć, czy powinienem dziś iść do kościoła? A potem zaczynasz myśleć o wszystkich rzeczach, które masz do zrobienia, patrzysz na zewnątrz i pogoda jest zła, więc decydujesz. Chyba dzisiaj nie pójdę do kościoła, po prostu zostanę w łóżku. Jeśli kładziesz się spać w sobotę wieczorem, lub budzisz się w niedzielę rano i jeszcze nie zdecydowałeś, czy będziesz z ludem Bożym, istnieje duża szansa, że nie pójdziesz. Innymi słowy, jeśli decyzję podejmujesz w tym momencie, łatwo będzie znaleźć powód, żeby nie iść. Powody zawsze się znajdą.
Więc nie podejmuj decyzji w danym momencie. Zamiast tego zdecyduj dzisiaj.
Podejmij dziś zobowiązanie, aby próbować pojąć Bożą miłość razem ze wszystkimi świętymi. Nie rezygnuj z nawyku przebywania regularnie z ludem Bożym. Bez względu na to, co mówi ten głos w twojej głowie. A, dzisiaj się nie dołączę. Pozwól, że ci powiem. Ten głos nie pochodzi od Pana. Rozstrzygnij to pytanie dziś, raz na zawsze. Bądź odpowiedzialny. Bądź godny zaufania. Bądź zaangażowany. Tak, abyś mógł wzrastać w dojrzałości w Chrystusie wraz ze wszystkimi świętymi tutaj. Ostatnie wersety. 20. Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy. 21. Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Paweł kończy tę modlitwę doksologią. Kończy modlitwę uwielbieniem i zachwytem. Moja ostatnia obserwacja dziś rano jest taka. Boża moc cię inspiruje.
Paweł mówi, że Bóg jest zdolny.
On jest zdolny. Bóg nie jest ograniczony. Nie możesz zamknąć Boga w pudełku. On może uczynić o wiele więcej, niż prosisz, myślisz czy wyobrażasz sobie, według swojej mocy, która działa w tobie. Nasz Bóg jest niesamowity. Tak mówimy. Tak śpiewamy. Ale czy naprawdę w to wierzysz? Myślę, że to, czy naprawdę w to wierzymy, odzwierciedla się w naszych modlitwach. Pozwól, że wrócę do pytania, które zadałem na początku. Gdyby Bóg pozytywnie odpowiedział na wszystkie twoje modlitwy z ostatniego tygodnia, co by się zmieniło? Czy cokolwiek by się zmieniło? Potrzebujemy, by ta prawda z wersetu 20 była nam przypominana raz po raz. Że Bóg potrafi znaleźć drogę, gdy wydaje się, że jej nie ma. Że Bóg potrafi odwrócić sytuację, nawet gdy wydaje się beznadziejna. Jeśli byłeś tutaj w ostatnią niedzielę, mam nadzieję, że skorzystałeś z okazji, aby zrobić dziurę w ścianie, w pokoju na górze, w przestrzeni, którą centrum handlowe nam udostępniło.
Każdego dnia w zeszłym tygodniu, wielokrotnie w ciągu dnia, wchodziłem do tego pokoju, gdy zrywali ściany i naprawiali gniazdka elektryczne. I zacząłem myśleć o wszystkich modlitwach, które na przestrzeni lat zostały zanoszone o więcej przestrzeni. Zacząłem myśleć o wzlotach i upadkach tej drogi. Jak przez długi czas wydawało się, że nic się nie dzieje. Albo jak mieliśmy dostać przestrzeń na dole, ale potem to się nie udało. I podczas tej drogi łatwo było przestać się modlić i przestać prosić, żeby uchronić się przed rozczarowaniem. Były nawet niektóre spotkania modlitewne, na których ktoś wnosił prośbę o modlitwę o więcej przestrzeni. A ja trochę się wzdrygałem, bo nie miałem żadnych nowych informacji. Nie miałem żadnych wieści do przekazania. Ale Bóg cały czas działał i poruszał się. I dzięki tej długiej drodze dostaliśmy tę przestrzeń za bardzo przystępną cenę, w porównaniu do tego, ile kosztowałaby 2 lata temu.
Może możesz się z tym utożsamić, modlisz się o coś od lat, ale wydaje się, że nic się nie dzieje. Jesteś zmęczony uczuciem rozczarowania, więc po prostu przestałeś się o to modlić. Przestałeś mieć nadzieję. Przestałeś marzyć. Twoje modlitwy stawały się coraz mniejsze i mniejsze i w pewnym momencie po prostu przestałeś prosić. Znam to miejsce. Myślę, że większość z nas tutaj zna to miejsce. I to jest prawdziwe miejsce, w którym można się znaleźć. Ale właśnie dlatego potrzebujemy Bożego Słowa. Właśnie dlatego potrzebujemy Bożych ludzi, by przypominali nam, co jest prawdą w naszych najciemniejszych chwilach. By przypominali nam, żebyśmy nadal wierzyli, nadal ufali, nadal modlili się wielkimi modlitwami. Dlatego teraz chciałbym przekazać coś, co możecie zabrać ze sobą. W torbie jest długopis, karta i etui na kartę. Na froncie karty znajduje się fragment z listu do Efezjan 3:20-21. Wersety, które właśnie czytaliśmy. To przypomnienie, że Bóg jest zdolny.
A na odwrocie karty znajdują się 3 punkty, które możesz wypełnić. Te karty są dla ciebie. Nie musisz ich oddawać. Ale te 3 punkty to marzenia duchowe.
marzenia dotyczące relacji i marzenia osobiste. Jest miejsce, abyś mógł zapisać swoje marzenia jako modlitwę do Boga.
Twoje marzenia duchowe mogą być różne.
Może to być w kościele w każdą niedzielę, dołączyć do grupy biblijnej,
czytać Biblię codziennie,
służyć w jakiejś służbie, pościć i modlić się raz w miesiącu,
przeczytać całą Biblię w nadchodzącym roku,
pogłębić swoje zrozumienie teologiczne.
Twoje marzenia dotyczące relacji mogą być różne.
Może to być modlitwa o pobożnego współmałżonka,
modlitwa o siłę do przebaczenia osobie, która cię skrzywdziła,
modlitwa, by Bóg pobłogosławił cię dziećmi,
modlitwa o pobożnych przyjaciół,
modlitwa, by zobaczyć, jak twoje dzieci przyjmują chrzest,
modlitwa o uzdrowienie relacji rodzinnych,
modlitwa o pojednanie w relacjach, które się popsuły,
modlitwa o romantyczne wakacje z małżonkiem.
Jednym z moich marzeń dotyczących relacji jest to, bym mógł okazywać szacunek moim rodzicom,
gdy się starzeją, nawet mieszkając wiele kilometrów od nich.
Jakie są twoje marzenia dotyczące relacji?
Twoje osobiste marzenia mogą dotyczyć czegokolwiek, nie muszą nawet być duchowe. Na przykład, w zeszłą niedzielę odbył się w Gdańsku maraton.
Przebiegłem wcześniej kilka półmaratonów, ale nigdy pełnego maratonu.
I w tym tygodniu pomyślałem sobie, dlaczego by tego nie zrobić? Jestem zdrowy, lubię biegać i chcę być przykładem dla moich dzieci, że wszystko jest możliwe, jeśli wierzysz i ciężko pracujesz.
Możesz zapytać, dlaczego miałbyś się o to modlić? Czy Boga interesuje bieganie?
Nie wiem, czy Boga interesuje bieganie, ale wiem, że interesuje się mną.
On mnie kocha i chce znać moje nadzieje, lęki i marzenia.
Bóg nie kocha tylko twojej duchowej części. On kocha całego ciebie.
Pamiętaj o tym fragmencie. Jak wielka, jak szeroka i jak głęboka jest jego miłość do swoich dzieci.
Oświęć więc trochę czasu i zapisz te rzeczy. Może już wiesz, co napisać, a może potrzebujesz kilku dni, żeby się nad tym zastanowić.
To w porządku. Ale gdy już to zapiszesz, odwróć kartkę i umieść ten werset gdzieś w swoim pokoju.
Tak byś mógł go widzieć. Marek własnoręcznie wykonał do tego ładne stojaki z drewna. Postaw więc go w miejscu, gdzie będziesz na niego patrzeć, jako przypomnienie, by modlić się i prosić Boga.
Mam nadzieję, że modlitwa Pawła z 3 rozdziału listu do Efezjan zainspiruje cię, by w nadchodzącym roku modlić się odważnie i z ufnością.
Jak mówi przysłowie, Bóg może zrobić więcej w odpowiedzi na jedną modlitwę, niż my w 100 lat planowania.
Bóg jest dobrym ojcem. Jeśli poprosisz go o chleb, nie da ci kamienia.
Jego czas jest doskonały. Zaufaj jego mocy. On może.
Modlitwa, Ojcze nasz, od którego bierze nazwę każda rodzina na niebie i na ziemi, proszę, abyś według bogactwa swojej chwały sprawił, byśmy zostali wzmocnieni mocą Twojego Ducha Świętego w naszym wewnętrznym człowieku.
Aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach.
Abyśmy byli zakorzenieni i ugruntowani w Twojej miłości.
Panie, daj nam siłę, byśmy razem ze wszystkimi świętymi mogli pojąć, jaka jest szerokość, długość,
wysokość i głębokość Twojej miłości.
Pomóż nam poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę.
Napełnij nas całą swoją pełnią.
Teraz Tobie, Panie, który możesz uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy, czy rozumiemy, według mocy, która działa w nas.
Tobie niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia, na wieki wieków.
Amen.